Agata Zielińska, witam dziś w historiach rodzinnych. Ewa Magda Bladowska, historyk, znawca Szajblerów.
Witam.
Bo właśnie o tych Szajblerach już kiedyś rozmawiałyśmy, a szczególnie o Karolu, o tym, jak budował swoją potęgę, ale tak pomyślałam, że brakuje do pełni rodziny kobiet, a szczególnie jednej kobiety.
Szczególnie jednej, zdecydowanie. Ja tutaj od razu chciałam powiedzieć, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ja nie jestem feministką, ja się nawet dystansuję od tej ideologii, ale nie zmienia to faktu, że jestem wielką entuzjastką Anny z Wernerów Szajblerowej. W dużej mierze dlatego, że to jest przykład na to, że niekoniecznie trzeba się pchać w światła reflektorów. Można być skromną protestancką żoną, robić bardzo wiele, nie pchając się właśnie do pierwszego szeregu i robić bardzo wiele w momencie, kiedy się owdowieje, tak jak Anna Szajbler, naprawdę do pozazdroszczenia, bo i jako bizneswoman się sprawdziła, i jako fundatorka rozlicznych instytucji, które prowadziły działalność charytatywną, no i naprawdę pozazdrościć tej szerokości zainteresowań, takiej energii, przede wszystkim dobrej energii i potrzeby działania na rzecz innych.
No właśnie, 40 lat sama.
40 lat, tak. Miała dobre wzory, chyba, dlatego że matka Anny, Matylda z Reisensteinów, druga żona Johanna Wilhelma, czyli ojca Anny, po śmierci męża, a zmarł, kiedy Anna miała 6 lat, w 1842 roku, też zarządzała całkiem sprawnie i farbiarnią, i resztą majątku, a nie był to znowu taki mały majątek. Także Anna chyba miała się od kogo uczyć. Ja myślę, że jeżeli mówimy o kobietach, które się przyczyniły do tego sukcesu szajblerowskiego, to jeszcze może należałoby słowo powiedzieć o matce Karola Szajblera, Zofii Wilhelminie z Pastorów, o której za wiele nie wiemy, poza tym, że właśnie pochodziła z rodziny, w której tradycje włókiennicze już były dosyć długoletnie i dosyć silne, właśnie rodziny Pastorów, a w tę rodzinę wrzenił się niejako ojciec Karola, a też było to dla niego ważne, ponieważ jako pierwszy z Szajblerów zerwał z tradycją duchowną. Dziadek, pradziadek Szajblera byli pastorami. Ojciec jako pierwszy właśnie zerwał z tą tradycją, żeniąc się właśnie z Zofią Wilhelminą, co też pomogło Szajblerowi, dlatego że koligacje pastorów z kokerilami, pionierami przemysłu włókienniczego, angielskimi pionierami przemysłu włókienniczego i nie tylko, bo działającymi również szeroko na kontynencie, też w jakiś sposób przyczyniły się do tego, że Karol Szajbler, jak już tutaj przyjechał na teren Królestwa Polskiego, no to miał duże wyprzedzenie w stosunku do innych, właśnie miał takie zaplecze już i techniczne, i doświadczenie handlowe, i takie, o którym byśmy powiedzieli, że nawet menedżerskie, więc to też trochę za sprawą matki. Ale oczywiście pozostajemy przy tym, że najważniejsza jest dla nas Anna Szajbler, no bo nas interesuje ta łódzka rodzina, ta łódzka gałąź.
Wiemy, jak wyglądała Anna Szajbler, jak się ubierała, jak się nosiła?
Bardzo niewiele wiemy, dlatego że materiałów ikonograficznych nie zachowało się wiele. Jest taka najładniejsza chyba, młoda jeszcze Anna Szajbler, sympatyczna kobieta. One wszystkie wtedy były, no jakby powiedział Greenspan, ona była piękna, duża, obszerna kobieta. I chyba rzeczywiście ona może nie była duża, ale była dość obszerna. Są takie teorie, że była mocno nieurodziwa, że walory to miała w banku. No, ale są też takie głosy, że to była bardzo atrakcyjna kobieta. Nie potrafię powiedzieć. Na podstawie tych materiałów, które się zachowały, tak jak mówię, to wczesne zdjęcie z młodości pozwala przypuszczać, że była to po prostu sympatyczna, może nie powalająca urodą, ale sympatyczna dziewczyna. Natomiast no, już w podeszłym wieku schorowana z arteriosklerozą, bo to chyba była poważna choroba i przyczyna jej śmierci, po prostu była mocno zażywną starszą panią, ale o bardzo miłym, dobrotliwym obliczu.
Wiemy coś o jej charakterze również?
To znaczy, bezpośrednich przekazów nie mamy. Mamy przekazy jej wnuczki, Marii Eryki, to była z kolei córka Adeli, która wyszła za Buchholca, więc Marii Eryki Buchholcowej. Ona opublikowała w 1962 roku taką książkę Travels and Motives. Przyznam, że ja tą książkę miałam w ręku, ale mnie ona bardziej interesowała właśnie ze względu na Szajblerową niż na niż na samą Marię Rigę. I wspomina babcię właśnie jako ciepłą kobietę, u której pomieszkiwała w Berlinie, bo Anna Szajblerowa miała taki epizod po 1905 roku, że mieszkała przez trochę w Berlinie. I to właśnie ta babcia jawi się jako ktoś taki ciepły i miły. No ale myślę, że musiała też być dosyć silnego charakteru, bo skoro właśnie poradziła sobie z tym wszystkim, z czym musiała sobie poradzić po śmierci męża, no to mimozą na pewno być nie mogła. Jeżeli przyjąć, że kontakt z przyrodą łagodzi obyczaje, bo czy z muzyką miała jakieś kontakty, to tego nie wiemy, czy była melomanką, to możemy przypuszczać, że tak, bo pasjonowała się ogrodnictwem, bo jej ogród został przez jednego ze znawców ogrodnictwa, Teodora Chrzańskiego, opisany w Ogrodniku Polskim w 1991 roku. No a pierwsza Krajowa Wystawa Ogrodnicza, jaka była w 1892 roku zorganizowana w Łodzi, w Parku Źródliska zresztą, to jest taka wystawa, na której produkty, rośliny wyhodowane przez Annę Szajbler zyskały najwięcej nagród i wręcz trzeba było ustalić jeszcze jedną nagrodę, której nie przewidziano, bo takie one były piękne. Więc myślę sobie, że jeżeli to od tej strony, no to można przypuszczać, że była właśnie też kobietą wrażliwą na piękno, a przynajmniej wrażliwą na uroki przyrody. O czym zresztą park przy Wolnym Rynku też może świadczyć.
Przeczytałam gdzieś takie stwierdzenie, że dzięki jej staraniom powstała rezydencja przy Wodnym Rynku. Czy rzeczywiście miała tutaj taką znaczącą rolę?
Znaczy powstać nie powstała. To jest tak, że to są trzy, możemy wydzielić trzy takie podstawowe etapy. Ta rezydencja powstaje jako skromny dom, który chyba niewiele się różni poza rozmiarami od takich typowych domów tkaczy. Można sobie wyobrazić, tak jak mamy wczesne przedstawienia domu zgromadzenia majstrów tkackich przy Piotrkowskiej, to z opisów, które się zachowały, można sobie wyobrazić, że to było niewiele większe, ten pierwszy dom przy Wodnym Rynku. Ukończony był w 1956 roku. Po 10 latach miała miejsce pierwsza przebudowa, to jeszcze było za życia Karola Szajblera. Już wiemy, jak to wyglądało, dlatego, że mamy tutaj ikonograficzne dokumenty zachowane. Natomiast ta ostateczna przebudowa, która nadała właściwie willi bardziej niż pałacowi taki kształt, jaki ma obecnie, to jest wynik inicjatywy podjętej właśnie już po śmierci Karola Szajblera przez Annę w 1884 roku i to w 1887 roku ta przebudowa się zakończyła. Jeżeli chodzi o zewnętrze, to już zbyt wiele się nie zmieniło poza jakimś ujednoliceniem znacznym. Natomiast dosyć mocno zmieniło się wnętrze. Jak wyglądało, no to właściwie do dzisiaj to możemy oglądać. I tutaj dwie ważne rzeczy. Właśnie jeżeli chodzi o Wernerów, dlatego że ta rodzina też w dużej mierze do sukcesów szajblerowskich się przyczyniła na różnych poziomach. Mianowicie jest tak, że autorem architektonicznej koncepcji przebudowy był Edward Lilpop, ożeniony z kuzynką Anny Szajblerowej. Natomiast, i to już jest tylko moje domniemanie, nie ma na to żadnych dowodów, może należałoby trochę pójść tym tropem i pogrzebać. Otóż w rodzinie Anny Szajbler, wśród jej kuzynów, byli ludzie, którzy się zajmowali rzemiosłem. Przede wszystkim Teodor, który był znanym warszawskim złotnikiem. Niewykluczone, że kontakt z tymi firmami, a były to czołowe firmy, które się zajęły wyposażeniem, jak firma braci Bauer, jak firma Krystiana Zajdla, być może zostały polecone Annie jako te znamienite przez kuzyna Teodora, ożenionego zresztą bagatela z Norblinówną.
Dzięki jej staraniom powstała rezydencja przy Wodnym Rynku. Czy rzeczywiście miała tutaj taką znaczącą rolę?
Znaczy powstać nie powstała. Możemy wydzielić trzy takie podstawowe etapy. Ta rezydencja powstaje jako skromny dom, który chyba niewiele się różni poza rozmiarami od takich typowych domów tkaczy. Można sobie wyobrazić, tak jak mamy wczesne przedstawienia domu zgromadzenia majstrów tkackich przy Piotrkowskiej, to z opisu, które się zachowały, można sobie wyobrazić, że to było niewiele większe, ten pierwszy dom przy Wodnym Rynku. Ukończony był w 1856 roku. Po 10 latach miała miejsce pierwsza przebudowa, to jeszcze było za życia Karola Scheiblera. Już wiemy, jak to wyglądało, dlatego że mamy tutaj ikonograficzne dokumenty zachowane. Natomiast ta ostateczna przebudowa, która nadała właściwie willi bardziej niż pałacowi taki kształt, jaki ma obecnie, to jest wynik inicjatywy podjętej właśnie już po śmierci Karola Scheiblera przez Annę w 1884 roku i to w 1887 roku ta przebudowa się zakończyła. Jeżeli chodzi o zewnętrze, to już zbyt wiele się nie zmieniło poza jakimś ujednoliceniem znacznym. Natomiast dosyć mocno zmieniło się wnętrze. Jak wyglądało, no to właściwie do dzisiaj to możemy oglądać. I tutaj dwie ważne rzeczy. Właśnie jeżeli chodzi o Wernerów, dlatego że ta rodzina też w dużej mierze do sukcesów szajblerowskich się przyczyniła. Na różnych poziomach. Mianowicie jest tak, że autorem architektonicznej koncepcji przebudowy był Edward Lilpop, ożeniony z kuzynką Anny Scheiblerowej. Natomiast, i to już jest tylko moje domniemanie, nie ma na to żadnych dowodów, może należałoby trochę pójść tym tropem i pogrzebać. Otóż w rodzinie Anny Scheibler, wśród jej kuzynów, byli ludzie, którzy się zajmowali rzemiosłem. Przede wszystkim Teodor, który był znanym warszawskim złotnikiem. Niewykluczone, że kontakt z tymi firmami, a były to czołowe firmy, które się zajęły wyposażeniem, jak firma braci Bauer, jak firma Christiana Zeidla, być może zostały polecone Annie jako te znamienite przez kuzyna Teodora, ożenionego zresztą bagatela z Norblinówną.
Proszę, jak to się wszystko pięknie układa, wszystko w rodzinie pozostaje.
Wszystko w rodzinie.
Tak. Co jeszcze zawdzięczamy Annie Scheiblerowej, jeśli chodzi o budynki, o inwestycje w Łodzi?
To przede wszystkim kaplicę szajblerowską oczywiście, oddaną do użytku w 85 roku, jeżeli się nie mylę, w 1 września, czyli w rocznicę urodzin Karola Scheiblera, po dwóch konkursach, z których wyniki ani jednego, ani drugiego nie zadowoliły fundatorów, a było napisane, że nie ogranicza się, znaczy nie podaje się sumy, za jaką ma być wybudowana kaplica, po prostu dlatego, żeby nie ograniczać wyobraźni projektanta. No ale się okazało, że niewiele z tego wyszło i ostatecznie autorem tego projektu został też Lilpop razem z Józefem Dziekońskim. Przy czym to jest tak, że no oczywiście, że to jest monument, że to miało świadczyć o wielkości rodu, że to miało robić wrażenie, niewątpliwie, ale też miało służyć gminie protestanckiej. Takie było założenie, taka była idea Anny Scheibler. Jeżeli chodzi o budynki, to jeszcze kamienica przy Piotrkowskiej 11. Ona została wybudowana w 1882 roku, także niewątpliwie Scheibler, który w 81 zmarł, miał jakiś wpływ na to, bo to niemożliwe, żeby tak szybko się to stało. To była kamienica taka mocno luksusowa w tej części Łodzi w tym czasie i przeznaczona na składy i sklepy, a także na luksusowe mieszkania. Były one wynajmowane między innymi lekarzom, adwokatom, nawet się w Dzienniku Łódzkim pojawia takie ogłoszenie jednego z łódzkich lekarzy, doktora Wisłockiego, z adresem właśnie, że kamienica szajblerowska, Piotrkowska 11. To jest też taka inicjatywa, jaką było wykończenie pałacu syna Karola II, Scheiblera i Anny Groman, bo w 1886 roku wzięli ślub i właśnie w tym pałacu zamieszkali. Tutaj może ciekawostka dotycząca tego pałacu, mianowicie to jest Piotrkowska 286. To jest takie specyficzne miejsce. Scheiblerowie ten budynek odkupili od Fesslera. Fessler odkupił od Gebharda, a Gebhard wybudował swój dom w miejscu, gdzie powstała pierwsza działka, jeden z pierwszych domów, jakie miasto wybudowało dla tkaczy. Piotrkowska budowała się nie od północy na południe, tylko odwrotnie i tam właśnie przy Piotrkowskiej 1 był, bo wtedy była to Piotrkowska 1, był pierwszy tkacki dom. Także dosyć specyficzne miejsce, ale to, że właśnie zyskał też tę formę, w jakiej go widzimy dzisiaj, to jest w dużej mierze inicjatywa Anny Scheibler. To jest kamienica przy Trębackiej, nieistniejąca w Warszawie, wybudowana z podobnym przeznaczeniem jak ta w Łodzi przy Piotrkowskiej. To jest obecna Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania, jeżeli nie pomyliłam, czyli Targowa 65, czyli w okresie międzywojennym siedziba Biura Zjednoczonych Zakładów Scheiblera i Gromana, a wybudowany budynek w 1912 roku jako ochronka ufundowana przez Scheiblerową. Zresztą do dzisiaj można w auli oglądać polichromie, które są właśnie z tego czasu, kiedy budynek był ochronką. Mało tego, w korytarzach zachowały się szafki na ubrania i na buty dla dzieci, które właśnie z tej ochronki korzystały. Ja celowo mówię od końca, dlatego że na koniec chcę powiedzieć o rzeczy najważniejszej, też istniejącej do dzisiaj, bo to nie jest tylko budynek, chociaż jako taki istnieje, mianowicie szpital. Szpital przy obecnie Milionowej, wtedy on był traktowany jako szpital przy Przędzalnianej, dzisiaj Jąszera. Zresztą Jąszer był rodzinnym, powiedzielibyśmy dzisiaj, lekarzem Scheiblerów i też miał niewątpliwie jakiś wpływ na to, że ten szpital został ufundowany. Oddany do użytku w 1884 roku, nosił początkowo imię fundatorki, czyli Anny, nazywał się Szpitalem Świętej Anny, ale też czasami nazywał się Przytuliskiem Anny. A Przytuliskiem Anny nazywał się dlatego, że niezależnie od budynku szpitala, najnowocześniejszego, zresztą to był trzeci szpital dla robotników w Królestwie Polskim, było właśnie tak zwane przytulisko, czyli takie, no powiedzmy, schronisko czy dom opieki dla tak zwanych wysłużonych szajblerowskich robotników. Wysłużonych, czyli takich, którzy z racji wieku, z racji kalectwa, z racji chorób nie mogli już pracować, a z kolei nie mieli rodziny i w związku z tym nie mogli liczyć na niczyją pomoc, na to, że ich ktokolwiek utrzyma. I oni mieli zagwarantowaną opiekę właśnie w tym przytulisku. Więc to jeżeli mówimy o budynkach, które wiążą się z Anną Scheibler w Łodzi. No i jeszcze oczywiście Kościół Świętego Mateusza, bo to też to jest 1908 rok i to jest, też za tym stoją pieniądze Anny Scheibler.
A chciałam zapytać jeszcze o ten majątek na Śląsku. Czy ten pałac, zamek właściwie dosyć okazały, on się zachował do czasów dzisiejszych?
Tak, on się zachował. On w tej chwili jest w prywatnych rękach. Z tego, co wiem, to jest przeznaczony na jakieś centrum takie konferencyjne, modne ostatnio niezwykle. Rzeczywiście jest to bardzo okazały pałac. Jeżeli byłaby pani zainteresowana obejrzeniem go sobie, to doskonała ikonografia zachowała się w Bibliotece Piłsudskiego w zbiorach specjalnych. Jest album, trudno powiedzieć, że to jest album, bo to jest zbiór 20 kilku zdjęć, prześlicznych zresztą, doskonałych jakościowo. I możemy sobie obejrzeć Blumerodę w czasach jego świetności, czyli z przełomu wieków, zarówno z zewnątrz, jak od wewnątrz. Scheiblerowie mieszkali tam, to znaczy syn najstarszy, Karol II, Wilhelm, mieszkał tam od mniej więcej 90-92 roku, 1800 oczywiście, bo w tym czasie przenieśli się już z Anną z Gromanów i początkowo pomieszkiwali, początkowo była to trochę taka letnia rezydencja, a potem już rzeczywiście tam zamieszkali na stałe. Zresztą Anna z Gromanów tam właśnie zmarła w 1945 roku.
Jak Anna Scheibler wychowywała dzieci? Miała tych dzieci bodajże siedmioro,
tak? Miała siedmioro, tak.
Czy byli bardziej Polakami, Niemcami, obywatelami po prostu tego miasta, bo uczyła ich zarówno mówić po niemiecku, jak i po polsku.
Są takie przekazy, że w domu Anny Scheibler mówiło się po polsku. Jednak, co prawda, podobno Karol Scheibler nigdy się do końca polskiego nie nauczył i kiepsko się polskim posługiwał, no więc z mężem musiała jednak mówić po niemiecku, ale jeżeli chodzi o dzieci, to raczej polskim też władały. Tutaj nie chciałabym się za bardzo wypowiadać, bo też nie mam w oparciu o co mówić, że było tak albo inaczej. Natomiast myślę, że możemy powiedzieć, że no wpoiła im bardzo protestancki szacunek do pracy, szacunek dla człowieka, bez względu na to, czy jest nam równy majątkiem i pozycją, czy też nie. To, co jest bardzo ważne, mianowicie takie poczucie, że się jest obywatelem miasta, miejsca, w którym się mieszka, w którym się pracuje. To, co robiła Matylda, to, co robili w ogóle herbstowie, zarówno tutaj w Łodzi, jak i potem w Sopocie, to jest chyba dosyć duży dowód na to, że właśnie takie wartości były im wpajane. Nie bardzo potrafię powiedzieć, jak realizowała te ideały Paulina von Kramsta, jakie realizowała Adela Buchholcowa, ale jeżeli chodzi o Karola, który mocno się przyczynił do rozwoju łódzkiej kultury. Przecież jemu zawdzięczamy w gruncie rzeczy to, że mamy łódzką filharmonię. No to chyba można powiedzieć, że po prostu wychowywała ich na porządnych ludzi.
Była bardzo religijna?
Nie mamy takich przekazów, żeby jakoś mocno się afiszowała ze swoją religijnością, ale myślę, że chyba tak. My tutaj musimy cały czas brać pod uwagę, że to byli protestanci, którzy nie mają takiej potrzeby, żeby krzyczeć o tym, jak bardzo są religijni, no tylko po prostu tak na co dzień, zwyczajnie i po cichu pewne ideały realizują i wcielają w życie.
Bo mówiłyśmy o tych budynkach, o wnętrzach, o wychowywaniu dzieci. A czy można powiedzieć, czy wiemy cokolwiek no, na temat życia kulturalnego? Czy można powiedzieć, że w pałacu takowe się toczyło i czy też tutaj Anna miała jakiś swój wkład? Powiem szczerze, że dopiero teraz gdzieś przeczytałam, że w pałacu gościł swego czasu Henryk Sienkiewicz.
Gościł i to dwukrotnie. Raz w 1901 roku, kiedy przyjechał tutaj w związku z otwarciem Teatru Wielkiego i potem w 1904 i są takie informacje, że gościł w pałacu Anny Scheibler. Jest jedna najważniejsza rzecz, mianowicie, nie mogłam o tym powiedzieć przy budynkach, bo ten budynek się nie zachował, ale teatr dla robotników. Teatr dla robotników, który co prawda króciutko funkcjonował, ale został powołany z inicjatywy Anny Scheibler. I to był właściwie pierwszy na ziemiach polskich ludowy teatr. On był dla robotników nie dlatego, żeby robotnicy mieli tam występować, bo oni mieli od tego klub i realizowali sobie takie pasje. Natomiast chodziło o to, że zawodowi aktorzy występowali na Księżym Młynie w tak zwanej sali Bauma właśnie dla robotników. Więc to już świadczy o tym, że po pierwsze no, sama Anna musiała mieć jakieś potrzeby kulturalne, musiała się w kulturze orientować, musiała być jej, jak się to teraz mówi, użytkownikiem, ale także była jej propagatorką. Wspominałam już właśnie o filharmonii, o tym zaangażowaniu w tę działalność Karola, najstarszego syna, zresztą pospołu z Romanem, to razem te inicjatywy podejmowali, ale także Anna Scheibler użyczyła będących w jej posiadaniu płócien na organizowaną chyba na przełomie 1903 i 4 roku wystawę malarską tutaj w Łodzi. No to chyba te najważniejsze inicjatywy.
Ale to ciekawe, bo to znaczy, że nie traktowała robotników jak, nie wiem, no właśnie tylko taką tanią siłę roboczą, ale też ze wszech stron, można powiedzieć, dbała o ich zdrowie, o ich rozwój kulturalny, tak?
Tak, Scheiblerowi o to bardzo dbali i tutaj znowu podkreślenie, to jest taka tendencja do tego, że w momencie, kiedy już zaczęło być możliwe mówienie pozytywnie o tych okropnych krwiopijcach, że wahadło się wychyliło w drugą stronę. To nie jest do końca tak, że to jest wielka miłość dla robotników i takie traktowanie ich jak dzieci i głaskanie po głowie. To jest z jednej strony właśnie ten protestancki etos, który nie zabrania człowiekowi się bogacić, natomiast no, zabrania mu źle używać tego bogactwa. W związku z tym jest oczywiste, że jeżeli zarabiam dużo, to muszę coś też z siebie dać. No i w związku z tym te wszystkie inicjatywy właśnie charytatywne, te wszystkie inicjatywy zmierzające do tego, żeby się opiekować robotnikami, to są domy robotnicze, to jest właśnie szpital, to są wszelkie rodzaje właśnie troski i opieki nad tymi robotnikami. Zresztą w 1887 roku pierwsza wystawa higieniczna w Warszawie nagrodziła właśnie firmę Scheiblerowską, firmę, nie konkretną osobę, tylko firmę, za, jak to zostało nazwane, o ile dobrze pamiętam, angażowanie się w polepszenie bytu robotników. A z drugiej strony, no był to czysty pragmatyzm. Przecież robotnik, który ma blisko do pracy, który mieszka w przyzwoitych warunkach, który w miarę dobrze zarabia, który nie choruje, który ma właśnie, a jak już zachoruje, to ma zapewnioną opiekę lekarską, bo szpital został wybudowany w 1984 roku, ale opieka zdrowotna w zakładach szajblerowskich była od 1857 roku. To trzeba sobie uzmysłowić, że są 2 lata od momentu uruchomienia fabryki, że w szajblerowskiej fabryce właśnie jako pierwsza była zatrudniona lekarka ginekolog. To zupełny ewenement, jeżeli chodzi tutaj o łódzkie warunki. Więc no, chodziło o to, żeby jednak się tymi robotnikami zająć, zaopiekować, a że Szajblerowa jeszcze miała dodatkowe właśnie jakieś takie potrzeby chyba takiego trochę matczynego do opiekowania się. Profesor Łukowska w swojej książce Fabrykant łódzki we wspomnieniach robotników podaje takie przykłady, że oczywiście urządzane były choinki tak zwane dla robotniczych dzieci i to polegało na tym, że matki z dziećmi przychodziły i te dzieci dostawały paczki, no wszystkie takie same, ale podobno jak było tak, że jakaś matka z jakichś względów nie mogła przyjść, to paczka została wysyłana do domu.
A jak to jest z potomkami Szajblerów? Szajblerowie opuścili Łódź w 1945 roku czy wcześniej?
To jest tak, że w 1945 roku to właściwie z rodowitych Szajblerów to tylko 2 osoby. 2 prawnuczki Szajblerów z matką Jadwigą z Richterów Szajblerową, bo ich brat, czyli też prawnuk Szajblera, już był w wojsku w tym czasie i w Łodzi go już nie było. Jadwiga z Richterów Szajblerowa dotarła najpierw do Blumerode, potem się przez terytorium Czech przedostała w okolice Monachium i stamtąd rodzina, która już się trochę bardziej skompletowała, w 1953 roku wyemigrowała do Brazylii. I do tej pory w Brazylii mieszka najstarszy praprawnuk, czyli właśnie syn prawnuka Szajblerów i Edith z Flakerów, Michael, z żoną. Natomiast w Hanowerze mieszka jego młodszy brat Peter von Scheibler i jego bratanek, czyli z kolei 6. pokolenie Szajblerów, syn Michaela.
A to też taki dziwny zbieg okoliczności, bo ta Edith z Flakerów to też łódzka rodzina.
Tak, no to jest łódzka rodzina. Oni też w 1945 roku, oni się znali przed wojną z Szajblerami, utrzymywali kontakty. Oni też w 1945 roku wyjechali, to znaczy Edith ze swoją matką, z Lirkensów zresztą, też fabrykancka rodzina i taka rodzina mocno interesująca się sztuką, Lirkensowie. I spotkali się właśnie pod Monachium, a to dlatego, że z kolei Flaker w czasie wojny jakieś interesy tam prowadził. Jak się dowiedział, że Jadwiga z Richterów Szajblerowa z córkami tam dotarła i że jest w kiepskiej sytuacji finansowej, to zaproponował im, żeby się przeprowadziły do domu, który właśnie Flakerowie tam mieli. No i tym sposobem Edith i prawnuk Szajblera nawiązali znajomość, znaczy odnowili znajomość przed wojny i w 1948 roku się pobrali.
Żyją w tej chwili Szajblerowie za granicą, czy wracają? Kiedyś tutaj byli w odwiedzinach?
Byli jako pierwszy właśnie Peter von Scheibler, który na początku lat 90. postanowił tutaj przyjechać i zobaczyć, jak to wyglądało dziedzictwo jego przodków. Potem przyjechała właśnie pani Edith von Scheibler, też tutaj trochę czasu spędziła, a potem jeszcze Peter był 2-krotnie, bo był w 1912 roku, kiedy to przekazał nam materiały dotyczące rodziny, mnóstwo zdjęć, dużo dokumentów, no bo zależało mu na tym, żeby opublikować te spotkania i właśnie Muzeum Kinematografii we współpracy z wydawnictwem Hamal, 1914 rok, jak ona się ukazała, a jeszcze wcześniej właśnie w 1913, trochę w ramach prac nad tą książką, a trochę niezależnie, przyjechał nie tylko Peter, ale również jego brat Michael z żoną i brat Tanek. Także w 1913 roku gościliśmy Szajblerów, prawie całą rodzinę Szajblerów.
Jakie to były spotkania? No, takie bardzo sentymentalne? Czy ta rodzina już tak tutaj kompletnie od tych korzeni się odcięła, czy są pielęgnowane?
Takim kronikarzem rodzinnym jest niewątpliwie Peter. On faktycznie bardzo dba o to, żeby pamięć była zachowana, gromadzi dokumenty, no najlepszy dowód, że bardzo chciał, żeby te jego wspomnienia zostały opublikowane. Bardzo mu zależy na tym, żeby bratanek też miał świadomość, z jakiej rodziny pochodzi. No bratanek jak na razie niekoniecznie jest aż takim wielkim entuzjastą, natomiast jeżeli chodzi o Michaela, to ma do tego taki stosunek, że no dobrze było, minęło, teraz mamy już zupełnie inne czasy. Jak Peter chce, to niech się tym tak bardzo pasjonuje, a on robi swoje.
Nie mówi już nikt chyba po polsku, prawda,
nie,
z tej rodziny?
Nie, już nikt nie mówi. Peter pamięta parę zwrotów, bo rodzice czasami mówili w domu po polsku, rodzice w ogóle mówili wielojęzycznie, dlatego że no już w pewnym momencie musieli zacząć mówić po portugalsku, ale mówili też po niemiecku, mówili po polsku i właśnie Peter wspominał, że jak nie chcieli, żeby ich dzieci rozumiały, to wtedy przechodzili na polski.
Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę. Moim i Państwa gościem była pani Ewa Magda Bladowska, historyk, no i znawca rodziny Szajblerów. Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.